Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Modlę się, by Koreańczycy podjęli proces braterstwa i pojednania, mówił Franciszek na audiencji ogólnej, podsumowując swą pielgrzymkę do Korei. Polakom papież życzył, by przygotowania do Dni Młodzieży w Krakowie stały się okazją do pogłębienia wiary, nadziei i miłości. 20 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. W minionych dniach dane mi było odwiedzić młody i dynamiczny kościół zbudowany na świadectwie męczenników i ożywiany duchem misyjnym w kraju, w którym spotykają się pradawne kultury azjatyckie i niezmienna nowość Ewangelii. W tych słowach opowiadał papież o swej wizycie w Korei Południowej. Relacji z podróży poświęcił całą katechezę podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że znaczenie tej wizyty można wyrazić w trzech słowach: pamięć, nadzieja i świadectwo.
Kościół w Korei zachowuje pamięć o zasadniczej roli wiernych świeckich, zarówno w początkach wiary, jak i w dziele ewangelizacji. Na tej ziemi wspólnota chrześcijańska nie została bowiem utworzona przez misjonarzy, lecz przez grupę młodych Koreańczyków z drugiej połowy XVIII wieku. Zafascynowani pewnymi tekstami chrześcijańskimi, dogłębnie je przeczytali i obrali za regułę swego życia. Jeden z nich został posłany do Pekinu, by przyjąć chrzest. Następnie tenże świecki ochrzcił swoich towarzyszy. Z tej pierwszej grupy powstała wielka wspólnota, która już od początku, przez około 100 lat, zaznała brutalnych prześladowań i wydała tysiące męczenników. Tak więc Kościół w Korei został zbudowany na wierze, trudzie misyjnym i męczeństwie wiernych świeckich.
Franciszek poprosił też o modlitwę za prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza w Iraku. W słowie do Polaków, nawiązując do Azjatyckiego Dnia Młodzieży, wspomniał już o światowym spotkaniu młodych, które odbędzie się w Krakowie.
Dziękując Panu za dar spotkania z narodem koreańskim i z młodymi Azji, wybiegam myślą ku spotkaniu z młodzieżą świata, które, jak Bóg pozwoli, odbędzie się w Krakowie. Modlę się, by przygotowania do przyszłego Dnia Młodzieży były dla wszystkich okazją do pogłębiania wiary, nadziei i miłości.
Tylko prawdziwy dialog i szczera chęć pojednania mogą doprowadzić do zakończenia wojny w Republice Środkowoafrykańskiej. Prawie miesiąc od wejścia w życie zawieszenia broni przypomniał o tym arcybiskup stołecznego Bangi. Arcybiskup Dieudonné Zapalainga wskazał zarazem, że na północy kraju wciąż trwają walki i nadal giną niewinni ludzie.
Arcybiskup wskazał na ogromne zaangażowanie Kościoła w mediację między stronami konfliktu. Przypomniał o konieczności dialogu i szczerego poszukiwania dobra wspólnego, a także o odpowiedzialności ciążącej na chrześcijanach za budowanie pokoju. Jeśli wybieramy sobie towarzyszy na podstawie ich rasy czy przynależności etnicznej, przestajemy być Kościołem i nie realizujemy misji, jaką pozostawił nam Chrystus, mówił arcybiskup Zapalainga. Odniósł się tym samym do tego, że oddziały samoobrony, które powstały, by bronić się przed atakami muzułmańskiej Seleki, niejednokrotnie przekształciły się w chrześcijańskie bojówki, które także dopuszczały się zbrodni.
Caritas Ukrainy mobilizuje siły, by dotrzeć z pomocą do ludności poszkodowanej na skutek wojny. Dostarczanie pomocy w rejony objęte walkami nie jest łatwe, można się bowiem znaleźć w zasięgu ostrzału, mówi dyrektor tamtejszej Caritas. Takiej natychmiastowej pomocy humanitarnej potrzebuje dziś na przykład Ługańsk.
Innym pilnym zadaniem jest troska o uchodźców, zapewnienie im bezpiecznego schronienia na jesień i zimę. W tym celu Caritas utworzyła sztab kryzysowy w Charkowie. Według ONZ liczbę uchodźców szacuje się na ponad 150 tysięcy, natomiast w miastach odbitych przez ukraińskie władze Caritas włącza się w proces odbudowy. W Słowiańsku na przykład skupiono się na wymianie rozbitych szyb u tysiąca najbiedniejszych rodzin. Wsparto też odbudowę szkół. W pomoc ofiarom wojny angażuje się nie tylko Kościół katolicki, ale również wiele innych instytucji dobroczynnych. Warto zauważyć, że wyraźnie po stronie narodu ukraińskiego opowiada się również Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. Jej rzecznik wystąpił w obronie terytorialnej integralności Ukrainy, której, jak stwierdził, powinien zostać zwrócony Krym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Kościół jest misyjny, zgodnie z poleceniem, które pozostawił mu Jezus Chrystus. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Wypełniając to zadanie, misjonarze polscy głoszą dobrą nowinę na wszystkich kontynentach. W dzisiejszej audycji, przygotowanej przez diecezjalne Radio Głos z Pelplina, posłuchamy świadectwa misjonarza księdza Jana Kędziory. Zapraszam na nasz magazyn.
Jezua kuzwe, mungwa swiwe. Pozdrawiam Was po afrykańsku, w języku Kinyarwanda i Kiswahili. W języku Kinyarwanda Jezua kuzwe oznacza, niech będzie Jezus pochwalony. Mungwa swiwe, w języku Swahili, niech będzie Bóg uwielbiony. Misje moje zaczęły się, bym powiedział, w 80 roku, kiedy to po święceniach zaraz wyjechałem do Belgii studiować język francuski i po roku studium wyruszyłem do Afryki, do Kongo Demokratycznego. To wielki kraj, prawie 8 razy większy od Polski. Wtedy nazwa tego kraju nazywała się Zaire. W Afryce wtedy pięknie byłem przyjęty oczywiście przez Afrykańczyków. Oni są bardzo przyjaźni i chętnie przyjmują misjonarza. Misjonarz dla nich jest osobą bardzo ważną i to nie tylko dla katolików, ale dla pogan, dla innowierców. Powiadają, że misjonarz to jest człowiek Boży. I dzieci mi śpiewały taką piosenkę właśnie o kapłaństwie, którą to chciałbym zaśpiewać w języku Kiswahili.
Mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba, mwamba ni Yesu mwamba.
Oczywiście dzieci bardzo biedne, często chore na głodową chorobę. Oczywiście nie mają zabawek, bo to kosztuje. Większość nie chodzi do szkoły, ponieważ nie mają pieniędzy, żeby iść do szkoły. No i tak przy okazji tej, że mi śpiewały, tańczyły, pomyślałem sobie, żeby dzieciom dać, wynagrodzić w jakiś sposób. W kieszeni znalazłem 3 cukierki, a dzieci było 15, no więc powiadam im, że innym razem przyjadę do was, to wam obdzielę was cukierkami, bo dzisiaj mam tylko 3, ale że oni krzyknęli, powiadałem, padry, daj nam te 3 cukierki, to my się podzielimy. No i ze wzruszeniem widziałem, jak chłopak dzielił 1 cukierek na 5 i wkładał każdej dziewczynce, chłopcu do buzi, chociaż ten odrobinę. Ile wszyscy tańczyli, bo wszystkim było wesoło i słodko, radowali się, a na koniec jedna dziewczynka do ucha mi podskoczyła i powiada, padre, a czy w niebie to też tak będzie słodko? I tak jej się ten smak podobał, że pomyślała sobie od razu o Panu Bogu, chyba u Pana Boga tylko tak będzie dobrze. No właśnie, tak te dzieci, powiedziałbym nie tylko, że nie mają cukierków, ale jak wspomniałem, że i do szkoły nie chodzą, bo nie mają pieniędzy. No i w jednej klasie, będąc na katechezie, zapytałem dzieci, czy lubią wagary. No więc musiałem im najpierw wytłumaczyć, co to są wagary. No a jeden chłopiec wstał i powiada, padre, ale ponieważ rodzice nie mieli pieniędzy, ja sam poszedłem do pracy, zarobiłem sobie na szkołę i zapłaciłem. Jestem dumny, że jestem uczniem, że mogę chodzić do szkoły i mam prawo. To dlaczego teraz miałbym nie iść do szkoły, skoro ja mam takie prawo? No i dla tych dzieci było zupełnie niezrozumiałe, jak można nie iść do szkoły, skoro ma się takie prawo? Po prostu to było kompletne niezrozumienie. No i jak mówię to nieraz do dzieciom w Polsce, na katechezie, no to nieraz dzieci spuszczają oczy w dół, bo jednak mają jakieś wyrzuty, że im te wagary się podobają. Ale w Afryce to nie ma wzięcia po prostu. Pamiętam właśnie historię pewnej wiosce, kiedy delegacja przybyła i prosili, powiadają, u nas już 14 lat nie było kapłana. Padry, przyjdź do nas, bo do nas trzeba iść na piechotę. 20 kilometrów. Ojcowie biali, starzy już do nas nie przychodzili. Ale ty przecież jesteś młody, możesz do nas przyjść. A więc wybrałem się tam. Oczywiście towarzyszyli mi ludzie, którzy przybyli, aby mi towarzyszyć w całej tej drodze. Na głowach nieśli i łóżko składane, i materac, i książki, i różańce. I wiele innych przedmiotów potrzebnych do tygodniowego pobytu wśród nich. A gdy przybyliśmy już do wioski, więc witali mnie z wielkimi owacjami, okrzykami i uderzeniami właściwie w afrykański bęben, tam. I tak właśnie szef tej wioski powiada, padry, opowiadaj nam Co u Pana Boga słychać, bo my już dawno nie słyszeliśmy wieści od Pana Boga, a przecież Ty stamtąd przychodzisz. Więc wzruszony tym pytaniem, widziałem w ich oczach, na ich ustach, że oni właściwie czekają na Pana Boga. I to spotkanie z misjonarzem, spotkanie ze Słowem Bożym dla nich było takim żywym spotkaniem z samym Bogiem. A wśród nich to prawie połowa to byli poganie. Oni wszyscy przybyli, żeby spotkać Pana Boga, spotkać misjonarza. Będąc tam przez wiele lat właśnie, rozpoczęliśmy ewangelizację, którą lansował Jan Paweł II, że trzeba nowej ewangelizacji na nowe czasy. Ten właśnie nurt, ta idea bardzo chwyciła Afrykę. W Afryce grunt. Przede wszystkim przygotowaliśmy ewangelizatorów, bo ewangelizatorami to nie byli tylko kapłani, misjonarze, ale tubylcy, świeccy. I właśnie przygotowaliśmy przez ponad rok taką grupę około 30 osób, dokładnie 30 osób. W tej grupie byli i mężczyźni, i kobiety, i dziewczyny, i chłopcy, czyli młodzież, którzy mieli za zadanie przygotować się i głosić ewangelizację. Po roku czasu oczywiście wyruszyliśmy w teren. Pierwszym takim punktem ewangelizacji było miasteczko Buturande, około 20 tysięcy ludzi. Połowa tam było chrześcijan katolików. To byli również protestanci, 30%, no i poganie, muzułmanie, wiele innych sekt. Oczywiście wyznaczony był termin ewangelizacji i gdy zaczęliśmy, w tym dniu przybyło około 6 tysięcy ludzi. Oczywiście nasza grupa podzieliła się na cztery takie, powiedziałbym, ogniska, gdzie w czterech punktach właśnie prowadziliśmy ewangelizację, nie w kościele, ale we wiosce. Każdy punkt był właśnie grupa ewangelizatorów z jednym kapłanem i każdy miał swoją naukę i takich nauk było cztery na jeden dzień. Były śpiewy, tańce i na koniec była liturgia, jakaś liturgia, która uwieńczała ten dzień. I właśnie było około 1500 na każdą grupę przyszło tych ludzi, przede wszystkim katolicy, ale i inni przychodzili, żeby podejrzeć, powiedziałbym. No i tak w pierwszym dniu bardzo dobrze wyszło, ale również okazało się, że z miasta głównego, to 70 km odległości od naszej parafii, przybyli ciężarowymi samochodami grupy młodzieży, na każdej ciężarówce takiej około setki, pijani, narkotyzowani, krzyczeli o wojnie, że ma być wojna, nieprzyjaciel przybywa. No i ludzie byli zaniepokojeni tym bardzo. No i my sami też, jako biali misjonarze, zaniepokoiliśmy się i mieliśmy w zamiarze przerwać tę ewangelizację, myśląc, że mogą sprowokować jakąś masakrę przy takim zgromadzeniu ludzi. Ale oczywiście zaciągnęliśmy najważniejsze języka tubylców, katechetów, czy tamtejszych, powiedziałbym, ewangelizatorów. A oni powiadają, padry, skoro Pan Bóg wyznaczył na ten czas ewangelizację, to znaczy, że wiedział, że ma być przygotowanie do wojny. I ludzie są oszukiwani, okłamywani i potrzebują prawdy. I właśnie Pan Bóg ewangelizację w tym czasie wyznaczył, żeby ludzi zająć i odkłamać to, co inni kłamią. Ewangelizacja ugasiła ogień wojny, ponieważ kontynuowaliśmy wobec tego naszą ewangelizację i każdego dnia zamiast ubyć ludzi, wzrastała ich liczba. Także na następny dzień było już u mnie prawie 3000 ludzi, czy nawet więcej, 4000. Także na trzeci czy czwarty dzień, ponieważ ewangelizacja trwało od poniedziałku do soboty, to w czwartek już było prawie 20 tysięcy ludzi, czyli całe miasto przybyło na ewangelizację. Czyli i protestanci, i muzułmanie, i katolicy, i poganie, wszyscy przybyli, by słuchać ewangelizacji. Ewangelizacja była przewidziana dopiero na niedzielę, a każdego dnia były kazania, tańce, śpiewy, modlitwy i liturgia taka, paraliturgia na koniec. Była liturgia w pierwszym dniu Chrztu Świętego, więc woda, każdy wkładał rękę do wody i wypowiadał swoje przyrzeczenia chrzcielne. A jeżeli w innego wyznania wyrzekał się szatana, a przyrzekał wierność Panu Bogu, powrót do Pana Boga. Właśnie tak każdy na swój sposób wyrażał swoją gotowość wiary w Boga. Także ta ewangelizacja zawsze się kończyła tą liturgią. W piątek była droga krzyżowa na przykład. W czwartek było ognisko i oni wszyscy palili swoje talizmany, swoje tam czary, które tam otrzymywali, od fetysze różne, od czarownika, to wszystko było palone. Oni przynosili i to takie wielkie góry tego było. To wszystko się paliło dzień i noc. Właśnie od czwartku się cały czas paliło. No i później w sobotę to były takie ogólne świadectwa. Każdego dnia było świadectwo na koniec, ale w sobotę było takie bardzo ogólne świadectwo, powiedziałbym, i długi czas dany na to świadectwo. Także i protestanci występowali, przychodzili, świadectwo dawali bardzo pozytywne i o wierze katolickiej, i o Piśmie Świętym, i o tym, że jeden na przykład powiada, ja bardzo się wojny bałem i nie mogłem spać. Obok swojego łóżka miałem siekierę, maczetę i czuwałem jednym okiem, kiedy się coś zacznie. Że narzędzie te wezmę i zacznę ludzi rąbać. Ale dowiedziałem się w czasie ewangelizacji, że siekiera nie jest do rąbania ludzi, tylko do rąbania drewna. No więc pomyślałem sobie, że nie będę walczył w czasie wojny, tylko Pana Boga będę słuchał. W ten sposób właśnie ta ewangelizacja, powiedziałbym, przyczyniła się do ugaszenia tego ducha wojny w ludziach, że oni nie myśleli o wojnie. A gdy ci, powiedziałbym, na przykład w piątek jeszcze przybyli ci agitatorzy wojny do Buturandy, zastali miasto puste, bo wszyscy ludzie byli na ewangelizacji. A ludzie o 17 wracali już do swoich domów, no i spotykali tych ludzi i mówili, że wojna ma być i tak dalej, a ludzie tańczyli, cieszyli się, śpiewali po drodze do domu. Oczywiście mówili, wcale wojny nie będzie, bo jest teraz ewangelizacja, a nie wojna. Patrzyli na tych ludzi obcych tamtej populacji. Mówią, to przecież wy nie stąd jesteście, skąd wy jesteście, po coście tu przyszli? No i ci w strachu, żeby nie być zlinczowanym, uciekali, prawda, i w ten sposób, powiedziałbym, ewangelizacja ugasiła ogień wojny. Takich faktów, można powiedzieć, było dziesiątki w różnych okresach czasu. Nie będę opowiadał o innych, ale właśnie ten jeden opowiedziałem, ale również były inne, takie, gdzie ludzie chcieli wzburzyć, żeby zaczęli się zabijać, a ludzie jednak nie chcieli. Ewangelia tam ma wielką siłę i ludzie z wiarą przyjmują Słowo Boże i nie dadzą siebie sobą manipulować, gdy trwają przy Bogu. Inaczej nieraz bywa w Polsce, bo ludzie nieraz w Polsce dają się manipulować przez telewizję, przez radio, przez reklamy. Po prostu przeciwiają się Panu Bogu. Szczęść Boże. Qua eri, axanti qua mungu. Dziękuję Panu Bogu.
Audycję o pracy polskiego misjonarza z Konga przygotowała rozgłośnia diecezji pelplińskiej Radio Głos. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.